Kultura dla najmłodszych.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani profesor Katarzyna Wądolny-Tatar, kierująca Katedrą Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży oraz, no chyba to co najważniejsze w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, czyli przewodnicząca kapituły Nagrody Żółtej Ciżemki. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Pani profesor, no udało się, zakończyliśmy już obrady nad tegoroczną edycją, ósmą właściwie już, Nagrody Żółtej Ciżemki i udało się wybrać ten najlepszy tytuł najlepszego pisarza, najlepszego ilustratora, najlepszą książkę 2023 roku. No to ogłośmy to już oficjalnie, komu zostanie przyznana Nagroda Żółtej Ciżemki 2023.
To już ósma edycja w tym roku. Zwyciężczynią tego konkursu jest pani Justyna Bednarek i książka, która jest zatytułowana Hip Hip Góra. Specyficzny, humorystyczny tytuł z ilustracjami Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej i myślę, że to będzie też bardzo interesujące, że spotkanie z autorkami jest zaplanowane w trakcie gali pokonkursowej 1 czerwca, na które zapewne będziemy jeszcze osobno zapraszać wszystkich Państwa.
No już właściwie można to zrobić, by móc tę datę wpisać w kalendarz i 1 czerwca zjawić się w Bibliotece Kraków, bo tam właśnie ta gala się będzie odbywać, a nie bez kozery tam, ponieważ Biblioteka Kraków jest tak naprawdę organizatorem tego konkursu, a właściwie Nagrody Żółtej Ciżemki. Pani profesor, zanim przejdziemy jednak do omówienia sobie tej zwycięskiej książki, to powiedzmy coś więcej o samym konkursie. Nagroda Żółtej Ciżemki to konkurs na najlepszą książkę ubiegłego roku, który nagradza i pisarza, i ilustratora.
Tak, ideą konkursu jest potrzeba wybrania książki najlepszej artystycznie, wartościowej pod względem literackim, więc myślimy tutaj o takim, jeśli mogę tak powiedzieć, produkcie, który jest całościowy. No i tej ocenie podlega zarówno ta strona graficzna, jak i literacka. I tak się dzieje od lat, czyli w zasadzie od początku, od kiedy obradujemy w tym i innym wcześniejszym składzie, bo wcześniej temu składowi przewodniczył między innymi pan doktor Stanisław Dziedzic i obecna była w kapitule również pani profesor Alicja Baluch, więc stale przyświecała nam ta konieczność wyboru, ta idea wyboru książki, która no, spełni oczekiwania pod wieloma względami i będzie takim efektem pracy no, w zasadzie zespołowej autora i ilustratora, bo trudno sobie wyobrazić, no może dla młodzieży już prędzej, książkę bez ilustracji dla dzieci.
Mówi pani o efektach, które będą satysfakcjonować odbiorcę, no więc ja się zastanawiam nad tym, komu przede wszystkim ma pomóc ta Nagroda Żółtej Ciżemki? Czy dzieciom, czy rodzicom, czy być może wychowawcom, opiekunom, wszystkim tym, którzy potrzebują i poszukują tej dobrej literatury dla dzieci i młodzieży?
Sądzę, że w zasadzie każda z tych grup odbiorczych może tutaj skorzystać z tych wyborów, wskazań, które mają taki pokonkursowy charakter, bo w tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się również na takie komentarze, które na pewno biblioteka będzie upubliczniać w mediach, które są pokłosiem naszych obrad i wskazujemy na walory poszczególnych książek. I myślę, że tą grupą najistotniejszą są, jak sądzę, dorośli, czyli rodzice, którzy pomagają w wyborze książek, po prostu je kupują. Ale dzieci, które są samodzielne, czytają, poszukują dobrej literatury, na pewno też mogą skorzystać z tych komentarzy, bo one są najróżniejsze. I mają też taki charakter wielopoziomowy, więc z pewnością wszystkie te grupy będą tutaj mogły skorzystać z takich naszych podpowiedzi dotyczących wartościowych książek, a ta ich wartościowość jest najróżniejsza.
No właśnie, pani profesor, jak mierzyć tę wartościowość? Co to znaczy dobra literatura dla dzieci i młodzieży?
To chyba taka, która będzie spełniała może cztery podstawowe warunki. Po pierwsze, poznawczość, czyli jednak powoduje, że młody człowiek może poznawać siebie i świat, a to są bardzo różne jakości i nie zawsze mają charakter taki spójny, więc trochę dążymy do tej spójności. Oprócz poznawczości wskazałabym pewnie na estetykę, czyli właśnie owe walory graficzne, ale też po prostu piękne słowa. Taką polszczyznę, która zachwyca, która powoduje bogacenie słownika dziecięcego, która no po prostu wciąga, jest wypowiedzią, która świadczy o dużym kunszcie artystycznym, literackim twórcy. Oprócz poznawczości, estetyczności czy estetyki, chyba wskazałabym też jeszcze na dwa walory. Ludyczny, a więc rozrywka, przyjemność z czytania, humor, wolny czas, który z przyjemnością spędzamy przy lekturze, wspólne czytanie, które jest bardzo ważne w tych pierwszych latach życia dziecka, a i potem, kiedy odwołujemy się do tego wspólnego czytania, kiedy już nie czytamy nastolatkowi, czy nie czytamy 12-10-latkowi, to mamy okazję sięgnąć do wspomnień z czasów, kiedy czytało się razem. No i chyba bardzo istotna taka czwarta składowa tego naszego ciżemkowego myślenia to byłaby kompensacyjność, funkcja kompensacyjna tych tekstów, które mają pomóc w sytuacjach jakiegoś zamknięcia, z dysfunkcji, kłopotów przeróżnych, dziecięcych. Czasami rodzice nie mają czasu ani kompetencji, żeby wyjaśnić dziecku pewne kwestie. I sądzę, że dobrze wybrana literatura, właśnie podpowiedziana przez bibliotekarza, wychowawcę też, rodzicowi może spełnić takie zadania, niekoniecznie tutaj eliminując ten kontakt z rodzicem, ale znacznie go wzmacniając. Też nie chcę mówić absolutnie o wyręczaniu, bo tutaj ta rola rodzica czy opiekuna jest najistotniejsza, ale o jakimś takim wsparciu, które możemy otrzymać poprzez ten tekst, przez kogoś przeczytany, przez kogoś wskazany, z sugestią, do czego może służyć, kiedy go możemy wykorzystać na jakimś etapie. Więc chyba poznawczość, estetyka, ludyczność i kompensacja to byłyby chyba takie najistotniejsze kwestie. Tych wartości nie da się zestroić pod jakimś jednym aspektem i stwierdzić, że książka wartościowa to jest tylko jeden element. Myślę, że muszą tutaj odgrywać rolę najróżniejsze rzeczy. Bywają książki, które pokazują dominującą którąś z tych stron, któryś z tych aspektów dominuje.
Ja mam wrażenie, przeglądając tytuły nadesłane do tegorocznej edycji konkursu, że sporo z nich stawia na tę ostatnią wartość, czyli na kompensację, bo można przy pomocy tej literatury pomóc dziecku w różnych trudnych sytuacjach. Myślę choćby o takich problemach jak depresja dzieci, depresja rodziców, ale też i śmierć kogoś bliskiego. W szczególności w tym roku sporo książek było o odchodzeniu dziadka. No i pedofilia. Czy pani zdaniem te pozycje mogą pomóc rodzicom, czy być może one są już kierowane do terapeutów czy psychoterapeutów, by im pomóc rozmawiać z dziećmi na tego typu tematy?
Mam podobne obserwacje. Zauważam taką tendencję wzrostową. To się może oczywiście za chwilkę zmienić, ale chyba w tym ostatnim czasie, 2-3 lat, obserwuję więcej zgłoszeń konkursowych, ale też większą grupę książek dostępnych na rynku, które mają taki charakter trochę terapeutyczny właśnie i może uczymy się z nich korzystać, więc ja nie mam jakiejś tutaj gotowej odpowiedzi na to pytanie, które stwierdzałoby, że tylko tak, a nie inaczej należałoby postępować. To również zależy od tej narracji, którą czytamy, której się przyglądamy. Mieliśmy w tym roku taką książkę zgłoszoną do konkursu i ona również będzie komentowana w tych wcześniej wspomnianych przeze mnie omówieniach kapituły, traktującą o pedofilii. Została napisana przy użyciu takiej wysokiej metaforyki. Można powiedzieć, że bohaterem albo bohaterowie tej opowieści zostali jakby zaczerpnięci z takiego sztafaru baśniowego, z takich kreacji baśniowych. I to na pewno ukrywa ten główny temat pod jakąś metaforyczno-baśniową konstrukcją. Tak się stało i tym razem. ale książka jest na tyle czytelna dla dorosłego i zresztą powstała w takiej szczególnej kooperacji, czy jako rodzaj reakcji na takie zapotrzebowanie, być może nawet złożone przez wydawnictwo. Uważam, że rodzicowi byłoby trudniej z niej skorzystać bezpośrednio, albo na pewno musiałby uprzednio przeczytać tę lekturę, przemyśleć sobie ten sposób podania jej dziecku, rozmowę po tym tekście, no, być czujnym w trakcie czytania. Bardziej wyobrażałabym sobie taką sytuację szkolno-terapeutyczno-psychologiczną, w której książka zostanie użyta przez terapeutę, być może nawet w jakiejś pracy grupowej, może przez wychowawcę, który się podejmie tego zadania i ma stosowne przygotowanie przy wsparciu szkolnego terapeuty czy psychologa, ale rodzice powinni być poinformowani o czytaniu przez zespół, przez grupę dzieci z nauczycielem takiej książki, żeby być w tej drugiej linii kontaktu, żeby móc później z dzieckiem porozmawiać, bo to książka specyficznie napisana, wysoko metaforyczna, ale dość trudna i może powodować jakiś lęk w dziecięcym odbiorze na pewno i może też powodować jakiś kłopot wynikający z niewiedzy rodzica, jak rozmawiać z dzieckiem po tej lekturze, jak sądzę.
Co ciekawe, ten problem pedofilii nie jest tam pokazany wprost. On jest w taki, właśnie jak pani przed momentem powiedziała, troszkę baśniowy, bajkowy sposób zaprezentowany, więc to też chyba pozwoli dziecku, może nie wiem, czy bezpośrednio, ale dotknąć tych delikatnych strun i być może otworzyć się na rodzica, czy też na psychologa, psychiatra. Jeszcze tylko dopowiem pani profesor tytuł, bo z pewnością to jest ważne. Tytuł tej książki to Rycerz Jan, Królewna Kasia i Smok.
Tak, przy czym smok tutaj jest tym najistotniejszym zagrożeniem dla dziewczynki. I to czytanie tej książki na pewno oznacza udział w lekturze dorosłych i to jest najistotniejsze. Oczywiście każda z tych książek, o których wspominałyśmy, a które jakoś umieściłyśmy w grupie kompensacyjno-terapeutycznych, wymaga takiego wcześniejszego przynajmniej przeglądnięcia, jeśli nie uważniejszej lektury. Na przykład w tym roku do konkursu otrzymaliśmy też zgłoszoną książkę zatytułowaną Kałużysko, napisaną przez Annę Augustyniak. Rzecz traktuje o depresji dziecięcej. Bohater, 8-letni Emil, w pewnym momencie rozlewa się w kałuże, co w narracji zostało też tak metaforycznie czy symbolicznie zaznaczone, wlany później do wiaderka. Również no, trzeba czytać te aspekty w sposób taki niedosłowny. Jest tym dziecięcym członkiem rodziny, z którym należy się specyficznie obchodzić, a wcześniej obserwujemy też te dziecięce zmagania się z kłopotami, od jakiegoś wycofywania się, izolacji, po agresję, zniechęcenie, kłopoty w szkole, niechęć do kontaktu z rówieśnikami. I oczywiście książka nie zamyka nas w horyzoncie naprawczym. Nie otrzymujemy takiej prostej recepty na to, jak postępować, ale bardzo ciekawe jest to, jak Augustyniak prowadzi tę narrację z punktu widzenia wielu członków rodziny, w tym na przykład mamy, której udział tutaj chyba jest najistotniejszy, tłumaczącej innym otoczeniu, ale też młodszemu synowi, jak może się kontaktować teraz z bratem i że nie jest odpowiedzialny za jego właśnie emocje.
To jest ważne w tej książce. Gdzieś przy końcu treści pojawia się ta rozmowa mamy z młodszym synem, która wyjaśnia całą sytuację. Tłumaczy, że nie ma tutaj absolutnie niczyjej winy, a tym bardziej tego młodszego syna, więc to jest też
dorośli
ciekawe.
Wiedzą ta perspektywa. W tej narracji, że muszą funkcjonować normalnie dla tych innych dzieci, również dla tego, żeby ten dziecięcy bohater miał do czego wracać. I to czytanie tej książki powoduje, że oferujemy sobie no, sami takie wsparcie, ale jednocześnie ona wymaga takich przystanków mentalnych, tak, kiedy musimy się zastanowić nad tym słowem, które do nas trafia, czy je wykorzystamy w rozmowie, czy zwrócimy dziecku uwagę na konkretny fragment, czy wręcz nawet no, użyjemy tego schematu mentalnego we własnym postępowaniu z dzieckiem, jeżeli mamy z nim kontakt lub jeżeli naszej rodziny to dotyczy oczywiście.
Książka Kałużysko Anny Augustyniak oczywiście jest wyłoniona spośród tych 20 najlepszych polecanych przez kapitułę Nagrody Żółtej Ciżemki. No a zgłoszeń było w tym roku sporo, bo niemal 230, więc wybrać te kilkanaście czy też kilkadziesiąt, no było sporym wyzwaniem, a jednak się udało.
Dzieje się to zawsze etapami. Tą największą pracę to my wykorzystujemy i ten czas i wykonujemy tę pracę w domach. Więc pewnie to jest czytanie fotelowe albo czytanie, no, gdzie popadnie, jeśli można tak powiedzieć, bo rzeczywiście bywa tak, że nawet w księgarniach, jeżeli widzimy, że książka zgłoszona została do konkursu, jesteśmy w stanie już zacząć jej przeglądanie czy czytanie z jakąś niecierpliwością. Mm-hmm. I pracujemy wedle półki konkursowej, jeśli mogę tak powiedzieć, bo panie w Bibliotece Kraków pieczołowicie nas informują zawsze o tym i wykładają te książki, że oto już mamy komplet. Zaczynamy czytanie w momencie, kiedy książki napływają, bo chyba czekanie do ostatniego momentu, kiedy zamyka się ta możliwość zgłoszenia konkursowego, no byłoby tutaj trudne, bo konfrontowałoby nas później z dużą ilością książek. Wspomniała pani redaktor o tych prawie 230. Ta tendencja jest wzrostowa. Jeśli się utrzyma, no to musimy jak najszybciej rozpoczynać czytanie. Oczywiście w tych książkach, które są kierowane do najmłodszych adresatów. Nie mamy tyle treści, która powodowałaby, że ja muszę kilka godzin spędzić z tą lekturą i mogę w ciągu jednego dnia przeczytać bardzo wiele książek, obejrzeć, zastanowić się nad tym, czy stanowią tą ofertę, którą Kapituła chciałaby wesprzeć i wskazać jako tą istotną w pracach konkursowych.
Udało się pani profesor wybrać te 5 najlepszych, no i oczywiście z tych 5 kur nominowane do nagrody zostały też wyłonione. Omówmy może tych 5 tytułów, które Kapituła w szczególności poleca. Mówi pani teraz o tej literaturze dla najmłodszych odbiorców. Jedna pozycja w tej piątce także się znalazła.
Tak. I chcę zwrócić uwagę na to, że te wskazania tegoroczne są bardzo różnorodne. Chyba nam się jeszcze tak nie zdarzyło, żebyśmy mieli wskazania od takiego wczesnodziecięcego wieku aż po okres nastoletni. I książka Stworzenia do policzenia, którą napisała Monika Wróbel-Lutz, w zasadzie stworzyła tekst, bo tego tekstu jest tam niewiele. Książeczka jest niewielka, w twardych oprawach i twarde stronice tekturowe. Ilustrację stworzyła Kasia Fryza. I one są tutaj w zasadzie równoważne. Znaczy, książka ma charakter dwuautorski. Oczywiście ta percepcja dziecka przede wszystkim będzie śledziła ten ciąg ilustracyjny. Jest humorystyczna, wskazuje na taki wyliczeniowy aspekt świata, bo chyba to jest jedna z pierwszych operacji, jakich dziecko dokonuje, kiedy liczy elementy w otoczeniu, albo kiedy za pomocą różnych tekstów paluszkowych, bo one są tak nazywane, jak wierszyki paluszkowe, uczy się poznawać własne części ciała. Czyli między innymi tą funkcjonalność dłoni. I tutaj mamy do czynienia z bohaterami bardzo humorystycznie przedstawionymi. Ja nawet teraz otwierając sobie na dowolnej stronie, no mogę wskazać, no otworzyłam akurat na pierwszej, kiedy czytamy jeden pies w butach i bez. I to jest cały tekst, który mieści się na tych dwóch sąsiednich stronach, rozłożony dość symetrycznie. Jednocześnie cechą tego pomysłu obu autorek jest różnicowanie tego elementu, który jest dodany jako ostatni, a zatem dziecko uczy się liczyć w tym zakresie podstawowym. Pokazuje mu się też ten proces różnicowania bohaterów, zwierzęcych bohaterów, którzy tutaj występują, bo zawsze ktoś, jeśli mogę tak umownie powiedzieć, odstaje od tej grupy, która dominuje. I to odstawanie ma tutaj charakter pozytywny, aprobatywny. Na przykład w późniejszej narracji czytamy słoni 6, 5 ucieka, a ten 6 je goni.
9 nietoperzy, 8 zwisa, a 1 leży.
Tak właśnie, czyli od razu odczuwamy tą dozę humoru bardzo dużą. Wskazuje się na rymowanie, co dzieci bardzo lubią i to jakieś funkcje mnemotechniczne wspiera. Będzie to się przekładało na łatwość uczenia się takich prostych rymowanek czy wierszyków, więc uważam, że książka totalnie jest w stanie zawładnąć tą lekturą wczesnodziecięcą. Jest znakomicie zilustrowana, z pomysłem, wskazuje na te aspekty właśnie policzalności, odróżniania, akceptacji różnicy, które są istotne na tej pierwszej fazie czytania.
No właśnie, wskazuje tutaj pani profesor na te cechy literatury wczesnodziecięcej, których niekiedy brak w innych tego typu pozycjach, bo powiedzmy sobie szczerze, mnóstwo jest książeczek dla tak małych dzieci, ale no nie wszystkie sięgają po te szczyty.
Ja myślę, że to jest złożona wartościowość tej książki, o której wspominałyśmy na początku. Trudno jest ufundować tekst i ilustracje dla dziecka najmłodszego i na jednym tylko aspekcie, oprzeć się na jakichś wybranych dominantach. Myślę, że to musi być taki właśnie holistyczny, całościowo potraktowany projekt, który w tym wypadku jest niezwykle udany i rzeczywiście również jest przez nas polecany i znajduje się w tej grupie pięciu książek najlepszych, na które zwróciliśmy uwagę. No, nie mieliśmy do tej pory takiej książki jeszcze, która by nas zachwyciła w takim stopniu, była adresowana do tego bardzo małego czytelnika.
No więc dlatego ta pozycja właśnie znalazła się w tych pięciu nominowanych, ale powiedziała też pani profesor wcześniej o tym, że w tej piątce znalazły się pozycje dla każdego. Czyli o ile tutaj mamy literaturę wczesnodziecięcą, to mamy też i literaturę młodzieżową.
To prawda. I tutaj wskazałabym na dwie książki, które się znalazły w grupie wyróżnionych. Jedna z nich to kontynuacja opowieści, którą również mieliśmy zgłoszoną w ubiegłym roku do konkursu Antosia w Bezkresie. I to jest, można powiedzieć, drugi tom narracji Marcina Szczygielskiego zatytułowany Zbójeckie nasienie. I wskazanie książki, która jest kontynuacją jakiejś wcześniejszej, zawsze no, nastręcza jakichś trudności, bo zresztą miałyśmy okazję o tym również rozmawiać przy okazji prac kapituły. Zastanawiamy się nad tym, jak względem tej wcześniejszej części lokuje się ta książka.
I zazwyczaj to jest tak, że w przypadku choćby filmów animowanych, czy jakichkolwiek innych, ta druga część, czy trzecia, czy też kolejna jest porównywana do tej pierwszej. Jeśli pierwsza była fenomenem i osiągnęła sukces, no to trudno jest przebić się tej kolejnej części, pokonać sukces pierwszej.
I gdybym miała odpowiedzieć na jakieś pytanie o to postawione przez samą siebie, dlaczego ten drugi tom mogliśmy wskazać jako no, bardziej wartościowy, czy bardziej zyskujący nasze uznanie, to dotyczyłoby to zarówno aspektu graficznego, jak i literackiego. Po pierwsze, Marcin Szczygielski jest tutaj autorem ilustracji, czyli wykonał książkę autorską, zrobił to znakomicie, wskazując na takie etnograficzne wartości ilustracji, bo tutaj bohaterka, którą znamy z pierwszej części, zostaje przeniesiona do Kazachstanu. Najpierw jest w tych warunkach syberyjskich, oddzielona od matki, pracująca no, w trudnych warunkach, przebywająca w obozie pracy, licząca na to wsparcie osób przypadkowych, większe lub mniejsze, ale dużą część tej narracji zajmuje jej koczownicze życie z Kazachami. Zresztą została przez taką rodzinę uratowana, włączona do tej grupy, co nie było takie łatwe, ale zajmuje w niej też specyficzne miejsce, o czym może nie będę mówić w szczegółach, nie udaremniając tej przyjemności z lektury. Więc ta graficzna wyjątkowość wpasowuje się w ten typ etnograficznej narracji, którą tym razem Szczygielski uprawia. Nie znika oczywiście to tło historiograficzne, które dominowało w tej pierwszej części, bo to są lata 40. ubiegłego wieku i wojenna zawierucha i ta deportacja rodzin, której historycznie można powiedzieć doświadczaliśmy, ale oprócz tej historiograficzności mamy ten duży potencjał etnograficzno-awanturniczo-przygodowy. Myślę, że to powoduje ten momentalny wzrost waloru literackiego tej książki. Szczygielski pozostawia nas zarówno po finale tego pierwszego tomu, jak i drugiego z takimi niedopowiedzeniami, które każą nam myśleć o tym, co się znajdzie w trzeciej części.
Więc czekamy na trzecią część jako czytelnicy, ale też i członkowie kapituły Nagrody Żółtej Ciżemki. Druga pozycja dla młodzieży w tej piątce nominowanej do finału konkursu się znalazła. Spoglądam na tytuł, ponieważ wszystkie pięć przyniosła pani dziś z sobą do studia. Nigdy nie będziesz szło samo. I to też jest pewien ewenement. Można powiedzieć, pewna nowość tematyczna, po którą zdecydowała się osoba autorska. I nie bez kozery używam tutaj takiego sformułowania.
Oczywiście. Tutaj możemy mówić o osobie autorskiej. Anouk Herman napisała bardzo odważną książkę. I książkę jednocześnie trudną, taką, która konfrontuje nas z tożsamościowymi wyborami młodych ludzi. Powoduje skierowanie uwagi ku tym przestrzeniom, które są poza tym centrum życia społecznego, które dopominają się o uwagę, a centrum nie może istnieć bez tych specyficznych peryferii, albo powiedziałabym inaczej, proza Anouk Herman powoduje, że ja przestaję myśleć o peryferyjności tych aspektów, które dotyczą tożsamości płciowej, orientacji seksualnej młodych ludzi, ale dotyczą też kłopotów z odżywianiem, z relacjami pokoleniowymi, z brakiem kontaktu z rodzicami, z funkcjonowaniem w rodzinach niepełnych albo w pełnych, ale w sytuacji, kiedy rodzice no, nie zwracają uwagi na kłopoty nastolatka i nie mają z nim kontaktu takiego otwierającego na tą autentyczną komunikację. To nigdy nie będzie szło samo, oczywiście nawiązuje do tego statusu osoby autorskiej. I jednocześnie wpisuje się w jakąś tendencję manifestacyjno-emancypacyjną, którą znamy dobrze z ruchów kobiet.
Tak.
Ale dla mnie ma też wymiar takiego myślenia o każdym dziecku. To jest taki komunikat, który każde dziecko chciałoby usłyszeć w tym okresie nastoletnim. Jestem z tobą, nigdy nie będziesz szło samo. Niezależnie od tego, czy ja będę mówić o kłopotach tożsamościowych, czy tutaj tym głównym tematem będzie jakieś no, inne spektrum, jeśli można tak powiedzieć, bo jedna z bohaterek, będąca w spektrum autyzmu, nie mająca dobrego kontaktu z matką, wychowującą ją samotnie, również została tutaj zobrazowana. Anouk Herman zdecydowała się na takie symultaniczne portrety, czyli to jest takie przeskokowe, narracja staje się taka przeskokowa, te sytuacje, które są pokazywane, dzieją się jednocześnie w okresie zimowym, czyli w zasadzie wigilijno, świąteczno, sylwestrowo-noworocznym, co jednocześnie wzmaga tą potrzebę kontaktu i bliskości rodzinnego, rodzinnej bliskości, ale jednocześnie splątuje losy tych bohaterów. Oni wzajemnie się potrzebują, szukają siebie, bo nie mogą mieć tego wsparcia we własnych rodzinach albo otrzymują je dość późno, otrzymują je pod warunkami z jakimś ograniczeniem. Oczywiście są pewne wyjątki, bo można wskazać na rodzinę Riko, czyli osoby niebinarnej, która decyduje się na taką reakcję akceptującą, najbardziej tutaj oczekiwaną i najbardziej pożądaną. Tutaj tą pierwszą osobą, która z tą akceptatywnością wychodzi, jest oczywiście matka. Ja powiedziałam oczywiście dlatego, że w tych narracjach, z którymi się spotykam, widzę obecność kobiet w tym kontakcie z dziećmi, ale to nie znaczy, że to oczywiście podzielam, bo widzę tutaj dużą rolę też tych męskich postaci, które jakoś tak się dzieje, że reagują z opóźnieniem w tych narracjach.
Mówi pani profesor o portretach, które można w książce Nigdy nie będziesz szło samo zobaczyć. Ja z kolei czytając tę książkę zauważyłam pewną paralelę między nią właśnie, a Stanami splątania, które swego czasu też zawładnęły rynkiem literatury dla młodzieży. Tam też takie portrety, w szczególności młodych ludzi, no seniorów również, ale skupiając się już na młodzieży, były pokazane w sposób dobitny. Też pokazywały pewną rysę,
książka,
pewną skazę, pewne problemy młodzieży. No i być może dlatego tamta książka spotkała się z takim echem i była wielokrotnie nagradzana. Czy myśli pani, że to jest znów jakiś trend w literaturze dla młodzieży, żeby skupiać się na ich problemach? No teraz niebinarność na przykład, to temat taki wiodący. Czy w związku z tym w tym kierunku należy pójść?
No chyba mówić tutaj o trendzie, ale zauważam, że proza dla młodzieży dotyczy coraz bardziej światów społecznych. I używam tej liczby mnogiej z premedytacją, bo jeżeli sobie przypomnę Miłoszewskiego, Zygmunta Miłoszewskiego, a to jest znowu sytuacja cyklu, bo drugi tom Hydropolis również otrzymaliśmy jako zgłoszenie konkursowe i czytaliśmy go z uwagą, to tutaj aura takiej postapokaliptyczności czy w ogóle prozy wysokofikcjonalnej również przecież odnosi się do rzeczywistości ludzkiej, społecznej. A zatem myślę, że owe światy społeczne to jest jakaś sfera, która dominuje, porządek, chaos. Tutaj mogłabym sobie bardzo różnie pewnie interpretować te aspekty. Dominuje w tych tekstach, które są adresowane do młodzieży. Więc może za wcześnie mówić o trendzie, ale sądzę, że to światotwórstwo ma bardzo silne podłoże społeczne. Dobrze by byłoby sprawdzić, czy młodzi ludzie tego oczekują, albo na ile są w stanie skorzystać z tych pomysłów na te łady i niełady społeczne, które są tworzone w tych narracjach, na ile je przyjmują, a na ile stwierdzają, że jednak to ich nie dotyczy i no, wpisywaliby się w zupełnie coś innego.
Nigdy nie będziesz szło samo. Tę książkę oczywiście polecamy. Także polecamy książkę Ziemianie. To już książka, no myślę, że dla nieco młodszych dzieci, ale w zupełnie innej formie.
A nawet dla każdego.
Zaprezentowana.
Nawet dla każdego,
to prawda,
bo
to prawda.
Z przyjemnością można ją przeglądać w gronie wieloosobowym albo kiedy się już jest dorosłym czytelnikiem.
I bawi i młodszych, i starszych.
To prawda. Ma taki charakter nawet encyklopedyczno-rejestrowy, bo tytułowi Ziemianie to oczywiście ludzcy mieszkańcy naszej planety. I to, jak populacja ludzi na Ziemi funkcjonuje, żyje, jak korzysta z zasobów naturalnych, jakie kultury wytwarza, jakimi językami się komunikuje, do czego dąży, czemu zapobiega i czemu nie zapobiega. Przyjmuje tam taki charakter nie tylko liczbowy, ale jest ta wiedza wyrażona bardzo zabawnie, humorystycznie. Zostało to wsparte bardzo ciekawymi ilustracjami, które zyskują taką aurę ilustracji dawnej. Jeśli na nie patrzę i na kolorystykę i na tą kreskę, którą zrobił tutaj Robert Czajka, bo autorką tekstu jest Ewa Solarz, więc znowu mamy do czynienia z taką ścisłą współpracą dwuautorską, która dała efekty bardzo ciekawe. Można z tej książki bardzo wiele się dowiedzieć, więc znowu ten aspekt poznawczości, o którym już dzisiaj wspominałam, tutaj staje się dominantą, ale tamte pozostałe nie znikają, czyli wysoka estetyka, taki kompensacyjny aspekt też, bo zaczynamy się zastanawiać również nad kwestiami posthumanistycznymi, kiedy obserwujemy tą działalność człowieka zarejestrowaną tutaj, albo nad oszczędzaniem wody, kiedy czytamy, że tylko 70% populacji ludzkiej żyjącej na Ziemi korzysta z wody bieżącej w domu lub padają tam rozmaite inne liczby dotyczące tego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Tak, więc mówi pani o liczbach, więc na to warto zwrócić uwagę, ponieważ liczby rzeczywiście są zaskakujące i dość skrupulatnie przedstawione w każdym z tych omawianych przez panią aspektów. I jeszcze są te wątki współczesne, czyli jak mowa o płciach, to już ta trzecia płeć też się zaczyna pojawiać.
Tak,
nie jest
tak,
to absolutnie pominięte. To jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o
więc
pozycję
połączenie
Ziemianie.
Takich aspektów historycznych z aktualnymi, które na pewno powodują sprzyjają tej interesującej lekturze.
Więc można ją czytać całą rodziną. No i przechodzimy do tej chyba najważniejszej książki, bo nagrodzonej książki Justyny Bednarek, Hip Hip Kura. No, może trywialnie to zabrzmi, ale pani profesor, dlaczego kury zwyciężyły?
Zapewne też z wielu powodów. Mówię zapewne, bo tutaj każdy członek kapituły mógłby wskazać na inne cechy tej książki. Również mamy do czynienia z trzecią częścią cyklu, który już wcześniej zyskał serca i uwagę młodych odbiorców, o czym mogliśmy się przekonać na różnych spotkaniach autorskich z Justyną Bednarek, czy czytając rozmaite komentarze medialne. ale tutaj mamy do czynienia znowu z takim dotknięciem pewnych aktualnych problemów związanych z korzystaniem dzieci czy całych rodzin przez z mediów, korzystaniem z telefonu komórkowego, bo komórka, chociaż nie została wyeksponowana w tytule, pełni tutaj znaczącą rolę, jest tym przedmiotem, który dostaje się w ręce rodziny na specyficznych warunkach. No i oczywiście decyzją rodziców, każdy z członków rodziny Ogórków, z którymi młodzi ludzie już mogli się wcześniej zapoznać, w tych też wcześniejszych częściach, może korzystać z tego telefonu w okresie tygodniowym. Dzieją się oczywiście rozmaite magiczne, humorystyczne rzeczy, bo każdy korzysta inaczej. Niektórych prowadzi to z powrotem do świata zewnętrznego, albo większość z nich jednak prowadzi to do korzystania z urządzenia do świata zewnętrznego, o co zabiegają tytułowe bohaterki, czyli cztery przebojowe kury, których cechy już się troszkę ustalają z narracji na narrację, dzielą się zadaniami wedle tych kompetencji, które mają i talentów, które mają. Narracja jest oczywiście wieloplanowa, bo możemy tutaj obserwować taką warstwę nadrzędną, no niemal magiczną, ta ingerencja sił zewnętrznych, które starają się jakoś sterować tymi wydarzeniami na ziemi, czy wydarzeniami w rodzinie, ma tutaj znaczenie. Jest oczywiście trochę antypatyczna, ale humorystyczna, bardzo potrzebna postać, która trochę miesza szyki rodzinie i jednocześnie powoduje, że ta komórka, o której mowa, dostaje się w ręce bohaterów właśnie za sprawą tego czarnego, specyficznego charakteru, który w tej opowieści również ma swoją rolę do odegrania.
To prawda. Ta komórka nadaje tej trzeciej części kur tę warstwę kompensacji, o której rozmawiałyśmy, bo dwie poprzednie mam wrażenie, że mało po nią sięgnęły. Bardziej skupiały się na przygodach, bardziej skupiały się na humorze, na opisaniu w ogóle całej tej historii, czyli tego, jak kury dostały się do rodziny Ogórków. No i tutaj przez tę problemowość nieradzenia sobie albo radzenia w różny sposób z komórką, czy też z uzależnieniem od telefonu komórkowego, mamy chyba wartość nadrzędną, coś, co zawładnęło całą kapitułą Nagrody Żółtej Ciżemki, bo kury, oprócz tego, że ta trzecia część oczywiście nagrodzona w tym roku, oprócz tego, że bawi, to jeszcze czegoś uczy.
To prawda. Powiedziałabym nawet, że te tendencje cztery, o których mówiłam wcześniej, są tutaj bardzo dobrze zbilansowane, zbalansowane, w jakiś sposób wyrównane. I zapewne ten aspekt, o którym pani wspomniała, kompensacyjności, łączy się tutaj z tymi zakazami, nakazami, które stawia się małemu człowiekowi w związku z korzystaniem z mediów. W tej narracji, którą napisała Bednarek, jest to też bardzo humorystycznie poprowadzone. Na przykład jeden z bohaterów, myślę tutaj o Wojtku, dzięki posiadaniu komórki, ale umiejętnie potem również uwagę przekierowawszy na świat zewnętrzny, no, zyskuje przyjaciółkę, mimo że spodziewał się, że znajdzie przyjaciela. Używanie ników, pseudonimów w sieci, w mediach powoduje, że nie zawsze mamy do czynienia potem w tym realnym kontakcie z osobą, której się spodziewamy. Tutaj ten czynnik niespodziewanego zostaje tak spożytkowany, że rzeczywiście zawiązuje się przyjaźń pomiędzy Wojtkiem a jedną z dziewczynek, która przybrała to męskie imię, czy chłopięce imię w kontakcie medialnym. Okazuje się, że podzielają świat zainteresowań, że mogą się spotkać również w tej realnej przestrzeni, że mieszkają niedaleko. Komórka idzie w odstawkę w związku z tym, kiedy znajduje się osobę, z którą dzieli się pasję i chce się z nią spędzać czas. I dotyczy to też innych członków rodziny, którzy zostali tam przedstawieni. Bardzo humorystycznie poprowadzona została ta scena z męskim bohaterem, z ojcem rodziny, który chcąc trafić na zajęcia z jogi, trafia tak naprawdę do chaty Jagi, gdzie uczy się szydełkować i znakomicie sobie radzi potem w tych robótkach ręcznych. Więc ta sfera humoru i kompensacji ma tutaj duże znaczenie.
Ja mam wrażenie, że każda z tych postaci w tej części odnajduje jakieś swoje miejsce, jakąś swoją przestrzeń, odnajduje spokój. W przypadku ojca rzeczywiście ten pomysł zapisania go na zajęcia z jogi wynikał z tego, że miał trudniejszy czas, że miał już takie
dni nostalgii, depresji. Pada tam na przykład takie zdanie, jeżeli splączysz swoje ciało, to rozplączysz umysł. Czyli jeżeli zajmiesz ręce tym szydełkowaniem, to jednocześnie odpocznie umysł. Rzeczywiście to też pokazuje te możliwości kompensacyjne dorosłym, nie tylko dzieciom.
No i też świetnie przedstawiona jest postać mamy, która przecież była bardzo sceptycznie nastawiona do telefonu komórkowego, a jak się okazuje, no ta moc także dotknęła i ją, ale świetnie sobie z tym poradziła. Pani profesor, polecamy Kury Justyny Bednarek, w szczególności trzecią część.
Tak, myślę, że to jest książka, która jest w stanie zainteresować i tych najmłodszych, i czytających im rodziców, ale także jest w stanie bawić te starsze dzieci, które zapewne już miały kontakt z prozą Justyny Bednarek i oswoiły się z jej wcześniejszymi dziełami. I powrót do tego nazwiska, do takiej lektury, do tego trybu pisania na pewno może też być interesującym doświadczeniem.
A więcej na temat Kur oraz wszystkich innych nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki będą mogli Państwo posłuchać podczas tegorocznej gali, która odbędzie się już 1 czerwca w Bibliotece Kraków. A o Nagrodzie Żółtej Ciżemki opowiadała dziś w Radiu Kraków Kultura pani profesor Katarzyna Bondolny-Tatar, kierująca Katedrą Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży oraz przewodnicząca kapituły Nagrody Żółtej Ciżemki. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.